Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Dobry wieczór Państwu. Zapraszam na magazyn Tygodnik Polityczny Radia Poznań. W niedzielny wieczór jest z nami profesor Wiesław Ratajczak. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, kłaniam się.
I doktor Dariusz Lipiński. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Proszę Państwa, w zeszłym tygodniu Prawo i Sprawiedliwość na konwencji programowej zapowiedziało między innymi waloryzację świadczenia 500+ od stycznia 2024 roku. Będzie to już kwota 800+. Chciałbym Was zapytać, czy jest to rzeczywiście sposób na budowę państwa solidarnego dobrobytu, państwa, które inwestuje przede wszystkim w rodziny i działa subsydiarnie, czyli tam najlepiej się wydaje środki, mówi zasada subsydiarności, gdy są one wydawane z jak najniższego poziomu, z poziomu rodziny, najlepiej widać, jakie są potrzeby, czy też jest to tylko i wyłącznie próba zdobycia głosów i przekonania elektoratu do tego, by zagłosował on na Prawo i Sprawiedliwość. Jak wiemy, programy społeczne były w ostatnich dwóch wyborach taką lokomotywą, która pozwoliła PiS-owi, czy szerzej Zjednoczonej Prawicy, dojść do władzy. Z tym wiąże się jeszcze jeden temat, kwestia, powiedziałbym, polityczno-kulturowa, mianowicie po liberalnej stronie polskiej sceny politycznej pojawiły się głosy o niepracujących matkach. Te głosy są dosyć, powiedziałbym, raczej niecytowalne często na antenie radia, ale pokazuje to pewien spór, mianowicie dla sporej, niemałej części naszego społeczeństwa. Ktoś, kto poświęca się w domu wychowaniu dzieci, ktoś, kto poświęca się w ogóle dziecku, rodzinie, jest traktowany jako osoba niepracująca. Jak oceniacie po pierwsze tą zapowiedź polityczną, a po drugie ten spór, który nam się wydaje się bardzo jaskrawie ujawnił? Rozpocznę od pana Dariusza Lipińskiego.
Ja myślę, że tutaj nie ma nic dziwnego w tym, że tego typu propozycje zostały złożone. To jest kontynuacja tego, co zostało zapoczątkowane w roku 2015 programem 500+. Rząd Zjednoczonej Prawicy zresztą przez całe 8 lat pokazywał, że powiedzmy ten solidaryzm społeczny jest dla niego ważny. Myślę również w kontekście emerytur, na przykład kolejnych waloryzacji, 13, 14, więc jest to pewna logiczna konsekwencja. Oczywiście tu można dyskutować, czy to powinno być 800, czy mniej, czy więcej. Tam jest ten program na przykład tych bezpłatnych autostrad. O wszystkim tu można dyskutować, natomiast oczywiście jest to logiczny dalszy ciąg tego, co zostało 8 lat temu zapoczątkowane. No a kontekst kampanii wyborczej jest też oczywisty, to nie ma w tym nic złego, tak? To jasne, że najchętniej politycy nabierają pewnego przyspieszenia przed wyborami, ale chciałbym powiedzieć, że tak, przy takim dużym programie to jest rzecz, która wymagała naprawdę wcześniejszego obliczenia, opracowania. Więc zakładam, że jest to dobrze przemyślane.
Mhm. Za chwilę jeszcze do tych kwestii kampanijnych w związku z obietnicami wyborczymi wrócimy. Na razie o samej tej obietnicy. Wiesław Ratajczak.
Myślę, że poza tymi argumentami, którymi posłużył się mój przedmówca, dodałbym jeszcze taki argument, że po tym czasie trudnym dla gospodarki, związanym z inflacją, związanym z niepokojem rynku, który wiąże się z oczywistymi okolicznościami, więc o tym mówić nie będę. No prawdopodobnie, jak zapowiadają eksperci, ekonomiści, przełom roku przyniesie zmniejszenie inflacji, zahamowanie inflacji i wówczas kolejny impuls sprzyjający konsumpcji, sprzyjający sprzedaży będzie jak najbardziej na rynku pożądany. Myślę, że to jest też intencja towarzysząca temu projektowi. No, od dawna, czy od początku tych dwóch kadencji Prawa i Sprawiedliwości obserwujemy takie próby stymulowania rynku, utrzymywania równowagi między dbałością o stabilność pieniądza, ale z drugiej strony też z troską o to, by gospodarka rozwijała się również dzięki popytowi, dzięki konsumpcji.
Przede wszystkim, żeby się rozwijała w taki sposób, by nie niosła z sobą ofiar. Ofiar, myślę tutaj o bezrobociu, którego jednak udało się ominąć problem bezrobocia poprzez tarcze dla firm, jeśli chodzi o COVID, a 500+ przyczyniło się bardzo do zmniejszenia biedy w Polsce.
Zmniejszenia biedy i co więcej, no to oczywiście argumenty, które padają w tak zwanej debacie publicznej, choć nie wiem, czy to nie jest określenie na wyrost. Więc te argumenty, które mówią o tym, iż mamy, które nie pracują, tu znów cudzysłów, są demoralizowane właśnie w ten sposób, że otrzymują za nic pieniądze, nie idą w takie
żyją na cudzy koszt. Tak dalej.
To są tak żenujące argumenty, no, którym też przeczą dane statystyczne, pokazujące, jak dobrze polska gospodarka wygląda na tle innych europejskich, właśnie biorąc pod uwagę udział kobiet w rynku pracy, ich aktywność zawodową. No powiedział, że to poczucie, że stała kwota 500 czy 800 zł może być przeznaczona również na żłobek, na przedszkole, na opiekunkę dla dziecka, to też jest impuls, który zachęca do tego, żeby wyjść z domu, żeby rozpocząć czy kontynuować drogę zawodową. To są bardzo ważne dla funkcjonowania gospodarki okoliczności i to nie jest tylko, choć oczywiście to, o czym przed chwilą pan redaktor powiedział, jest najważniejsze, to, że udało się ograniczyć ubóstwo, zwłaszcza to, które dotyczyło dzieci. Pamiętamy, jaki to był poważny problem, o którym także informowały instytucje europejskie. Te badania były po prostu przerażające. Na szczęście między innymi te projekty, te programy społeczne spowodowały ograniczenie nędzy wśród dzieci. Ale
słuchajcie,
jest też ten wpływ pozytywny.
Panie profesorze, postawmy w tym momencie kropkę i chciałbym zapytać Was o konsekwencje tej propozycji w kampanii wyborczej, ponieważ Donald Tusk, który jeszcze parę tygodni, nawet dni przed zapowiedzią tej propozycji mówił o tym, że część Polaków to chleje, bije dzieci i żyje na cudzy koszt. To jest mniej więcej cytat z Donalda Tuska, wiele się nie pomyliłem. Tymczasem zaraz po tej konwencji proponuje, by to rozwiązanie wprowadzić już 1 czerwca w Dzień Dziecka. Nie chciałbym tutaj rozmawiać o powadze czy jej braku, jeśli chodzi o wypowiedź Donalda Tuska. No, nie wydaje się ona być zbyt wiarygodna, także z perspektywy elektoratu, który nie popiera tej zmiany, ale chciałem Was zapytać o propozycję Szymona Hołowni, który jako jedyny zagrał wabank, publicznie ogłosił, że 500 ma zostać 500, powinno być waloryzowane tylko dla jakichś niewielkich grup, czyli w założeniu musiałoby być ono gdzieś dzielone, Natomiast Szymon Hołownia wyraźnie chce zgarnąć elektorat liberalny, elektorat, który przeciwstawia się temu, by zwiększać wydatki socjalne. Czy uważacie, że zagranie trochę wabank, bo trudno inaczej określić to zagranie Szymona Hołowni, może przynieść mu punkty wyborcze, mówiąc wprost, czy część wyborców z Konfederacji i z Platformy Obywatelskiej może wybrać Partię Polska 2050, Dariusz Lipiński?
Sądzę, że tak, dlatego że jest to jakiś klarowny pogląd na daną sprawę, tak, wyrażony przez pana Hołownię. Z tym poglądem można się zgadzać lub nie zgadzać. Natomiast jest to jednak jakieś sformułowanie konkretne. Na ogół ta powiedziałbym totalna część opozycji, czyli głównie Platforma Obywatelska, no cierpi od wielu lat na brak punktów odniesienia. Tak? No Donald Tusk mówi wszystko w tej chwili, tak? To znaczy on z dnia na dzień potrafi zmienić stanowisko o 180 stopni. Potrafi też zapomnieć, co mówił dzień wcześniej, tak? I to jest irytujące na pewno również dla części elektoratu Platformy. No a widać, że ten taki twardoliberalny elektorat istnieje. I pan Hołownia no, usiłuje tutaj uszczknąć trochę.
No na pewno jest bardziej platformerski niż klasyczna platforma w tej kwestii.
Nie, no dokładnie tak. Dokładnie tak. To jest pogląd bliski klasycznemu elektoratowi platformy. I jakiś skutek to przyniesie. Nie wiem, czy bardzo duży, czy umiarkowanie duży, ale jest szansa, że no, a w przypadku powiedzmy ugrupowania pana Hołowni, to już kilka procent głosów stanowi no, ważny przychód, tak powiedziałbym. Także jest to logiczne.
Wiesław Ratajczak, chciałem pana zapytać o pewną kwestię języka, ponieważ mam takie wrażenie, że Szymonowi Hołowni udaje się odwołać do elektoratu liberalnego bez obrażania elektoratu socjalnego. To znaczy Szymon Hołownia nie mówi o tym, że te matki nie pracują, że ktoś, jak mówił Donald Tusk, no, zajmuje się spożyciem alkoholu, nic nie robieniem i biciem dzieci. Absolutnie nie ma tego języka. Czy zatem złagodzenie języka politycznego, czy odwrót od takiego, no jednak powiedziałbym knajackiego języka wobec elektoratu solidarnościowego, tak go nazwijmy, może faktycznie być odebrane przyjaźnie przez liberałów? Czy tam jest miejsce na taką przyjazną krytykę, pańskim zdaniem?
No chciałbym wierzyć, że tak. Wydaje mi się, że ten pomysł Szymona Hołowni jest trafiony, że może przekonać jakąś część elektoratu. Natomiast no, moje wątpliwości budzą dwie kwestie. No, pierwsza, elektorat, jeśli myśleć o takim, który poważnie analizuje słowa liderów, taki elektorat wymaga też pewnej konsekwencji. Teraz, skoro nie tak dawno Szymon Hołownia zdecydował się na wyborczy sojusz z Polskim Stronnictwem Ludowym, które jest stronnictwem solidarystycznym, które podobnych haseł przecież głosić nie będzie. I no, następnym krokiem wyborcy jest myśl o tym, że będę głosował na Szymona Hołownię tak myślącego o socjalnych wydatkach państwa, ale przecież jednocześnie będę głosował na PSL, który myśli o tych wydatkach coś przeciwnego. Jak mam sobie w takim razie z tym poradzić? To jest moja pierwsza wątpliwość, a druga, no niestety...
No pamiętam, że dwa tygodnie temu zdaje się Dariusz Lipiński właśnie mówił, że to jest bardzo dobre posunięcie, bo pozwala w tym janusowym oglądzie polityki znaleźć się jednej i drugiej stronie. Tak? Podtrzymuje, panie Dariuszu, podtrzymuje pan tą myśl.
Tak. Znaczy ja myślę, że te elektoraty mimo wszystko są w jakiś sposób rozłączne. To znaczy klasyczny, jeżeli istnieje, no ale pewnie istnieje taki jakiś klasyczny wyborca partii pana Hołowni, to nie sądzę, żeby on jakoś specjalnie głęboko analizował z kolei program PSL-u i vice versa. Także no myśmy właśnie wtedy o tym rozmawiali, że są to elektoraty rozłączne również, no powiedzmy, geograficznie, czy
ale
Polska ja 2050 to są duże miasta.
Ja tylko wejdę w słowo, że ta rozłączność nie oznacza sprzeczności, to znaczy właśnie wyborca, nazwijmy go reprezentujący wieś, zagłosowałby w tym przypadku na ludzi Władysława Kosiniaka-Kamysza, natomiast głosujący z miasta i czujący się, powiedzmy, bardziej związany z hasłami właśnie takimi odnoszącymi się do mieszczan, można by tak powiedzieć, zagłosowałby na ludzi Szymona Hołowni.
Sądzę, że tak, aczkolwiek jest tutaj no pewien taki element też zabawny, bo z takich doniesień sprzed kilku dni gdzieś tam mi mignęło, że obie wysokie umawiające się strony podpisują już teraz jakiś protokół rozbieżności, to znaczy ustalają listę tematów, na które tam piątka dla zwierząt
na przykład. Panie Dariuszu, i postawmy
To jest dosyć zabawne.
I postawmy tutaj kropkę i wracam do Wiesława Ratajczaka, który może mieć trochę racji, że jednak ten dylemat, czy jest tutaj spójność przekazu, może się jednak w którymś momencie pojawić.
No zwłaszcza, że będą to na pewno wykorzystywać te ugrupowania polityczne, które o podobny elektorat się ubiegają. No myślę, że będzie łatwo powiedzieć elektoratowi PSL-u, słuchajcie, może lepiej wybierzcie inną partię, która nie ogłasza, iż 800 plus to nie najlepszy pomysł, a zapewne znajdą się i tacy, którzy powiedzą elektoratowi Szymona Hołowni, czy na pewno chcecie iść z tym programem pana prezesa Kamysza. No, wydaje mi się, że to jest trudna konstrukcja do utrzymania, takiego godzenie przeciwieństw, wystawianie się na łatwy cel w tym się rzeczy.
Panie profesorze, ale na sam koniec, bo już musimy tą część kończyć, wracam do sprawy języka. No, zapowiada się nam bardzo brutalna kampania wyborcza. Niektórzy komentatorzy mówią o przedkampanii, ale ja myślę, że niezależnie od tego, kiedy ona formalnie zostanie włączona, ona się już dzieje i widać chyba, że no, nie będzie lekko i nie będzie miło, nie będzie słodko po obu stronach. Raczej politycy sięgną po mocny język i nie będą się oszczędzać, jak pan sądzi?
No, obawiam się, że tak właśnie będzie, jak przewiduje ten redaktor. Również myśląc o dotychczasowej dynamice kampanii Donalda Tuska, Platformy Obywatelskiej, jestem o tym przekonany, bo przyznaję, że jestem tym zaskoczony, że Donald Tusk potrafił wywołać takie społeczne emocje, że po bardzo rachitycznym początku tej podróży po Polsce, po przerywaniu tego maratonu wielokrotnie. Teraz jakby ta kampania nabrała dynamizmu. Nie mówię o tym z aprobatą, tylko pokazując pewną zmianę. Mhm. Rzeczywiście sale, w których spotyka się z wyborcami Donald Tusk są pełne, więc widać, że ten sposób prowadzenia kampanii, że posługiwanie się takimi słowami no, przynosi
przyciąga ludzi,
efekt
niestety.
niestety. Tak?
Dariusz Lipiński, no pan jako ekspert praktyk, uważa pan, że to faktycznie na dłuższą metę przyciąga ludzi i musimy to włożyć w koszty polityki, czy też przychyliłby się pan do zdania, że to jednak na dłuższą metę psuje politykę, bo ona się kojarzy z czymś, co musi być brudną grą?
Oczywiście, że taki dyskurs psuje politykę, natomiast do pewnego stopnia to jest skuteczne, to znaczy mobilizuje tych już przekonanych. Mobilizuje, a to jest istotne, tak? Bo chodzi o to, powiedzmy, te twarde elektoraty oczywiście nie przerzucą swoich głosów na drugą stronę, no ale mogą na przykład w dniu wyborów nie pójść na wybory. Także to...
No nie pójście jest zagłosowaniem na zwycięzcę de facto.
Tak, no ale no, widać no, nawet w internecie na co dzień, mimo że jeszcze przecież do wyborów mamy prawie pół roku, widać już duży stopień mobilizacji. Ma być ten marsz 4 czerwca, który moim zdaniem no, z dużym prawdopodobieństwem okaże się falstartem, no ale no, chodzi o to, żeby znowu tam ludzie się zobaczyli, że nie są sami. Natomiast oczywiście na dłuższą metę to po pierwsze psuje politykę, bo ona się kojarzy no, tylko z inwektywami, z jakimiś niewybrednymi wypowiedziami. To po pierwsze. No, a po drugie zniechęca ten elektorat niezdecydowany, umiarkowany, centrowy, no jak go tam byśmy nie nazwali. Tak? I ja
proszę
myślę,
Państwa,
że na dłuższą metę ci, którzy tylko tym się posługują, to znaczy nie mają żadnych innych argumentów, myślę i mam nadzieję, że przegrają.
Proszę Państwa i drodzy panowie, kończymy na tym część pierwszą naszego magazynu, przechodząc do międzynarodowej. Zostańcie Państwo z nami.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak i moi goście, Dariusz Lipiński, Wiesław Ratajczak, a w części drugiej naszego magazynu chciałem porozmawiać o szczycie Rady Europy w Reykjaviku. Tam udało się przypieczętować dokument, w którym przyjmuje się, że zbrodnie wojenne nie będą podlegały przedawnieniu, co ma kluczowe znaczenie dla przyszłego osądzenia nie tylko Władimira Putina, ale tych, którzy projektowali wojnę, tych, którzy aktywnie wspierali, namawiali do nienawiści. To jest proces, który będzie się po zakończeniu wojny toczył bardzo, bardzo długo. Więc przyjęcie zasady nieprzedawnienia się zbrodni wojennych ma ogromne znaczenie. Dariusz Lipiński, pan ma doświadczenie współpracy z Radą Europy. Jak pan ocenia szczyt w Reykjaviku?
No ja przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że bardzo się cieszę z tego, że szczyt Rady Europy wyemanował dokument, który w mojej ocenie jest bardzo konkretny. Ja mam wielki sentyment do Rady Europy, bo tak jak pan wspomniał, mam z nią swoje doświadczenia. Byłem szefem delegacji polskiej do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, wiceprzewodniczącym tego zgromadzenia. I przykro mi było w ciągu ostatnich no, kilku lat, czy prawie 10, obserwować, jak moim zdaniem trwoniła ona swój autorytet. Tu warto może przypomnieć, że po aneksji Krymu i wybuchu wojny w Donbasie Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy zawiesiło prawa członkowskie delegacji rosyjskiej. a 4 lata czy 4,5 roku później, bez najmniejszego powodu, bo przecież Rosja żadnego ustępstwa nie uczyniła, te prawa członkowskie delegacji rosyjskiej zostały przywrócone. Argument był no, najbardziej no, nieprawdopodobny, jaki można sobie wyobrazić, a mianowicie, że wszystkie państwa członkowskie powinny mieć jednakowe możliwości uczestnictwa w organach Rady Europy. A jednym z ich podstawowych obowiązków jest wpłacanie składek do budżetu. No, to był prawdziwy powód, bo Rosja istotnie płaciła największą składkę członkowską, 33 miliony euro rocznie. No w tej chwili Rosja jest już na szczęście poza Radą Europy, ale
ona czyli została, uważa pan, że Rada Europy wraca do dawnej renomy? Może mam być taką, to ciało, które będzie miało znaczenie?
Mam taką nadzieję, to znaczy oczywiście malejąca rola Rady Europy jest pewnym procesem obiektywnym, to znaczy coraz więcej państw członkowskich Rady Europy stawało się państwami członkowskimi Unii Europejskiej i oczywiście Unia w tym wypadku była organizacją ważniejszą, no ale jednak Rada Europy była cały czas tym forum, na którym, no zwłaszcza dla państw pozaunijnych, dla Ukrainy, dla Turcji, dla Republik Kaukaskich, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, no i Rosji, dopóki ona była. Rosja została usunięta 15 marca ubiegłego roku, ale też nie tak od razu, bo dopiero wtedy, kiedy sama rozpoczęła procedurę wystąpienia, więc tu dużo było takich dwuznaczności w postępowaniu Rady Europy. Cieszę się, że teraz to stanowisko na szczycie w Reykjaviku jest bardzo jednoznaczne, bo tam jest i postulat ustanowienia specjalnego trybunału dla zbrodni agresji, i utworzenie rejestru szkód, rejestru zniszczeń wojennych, i jest tam również mocny nacisk położony w sprawie uwolnienia wszystkich wywiezionych do Rosji cywilów, zwłaszcza dzieci, z takim sformułowaniem, że należy udzielić pomocy państwom członkowskim, które czasowo przyjmują ukraińskie dzieci. Także to są jak na taką często dosyć rozgadaną instytucję.
Dużo konkretów.
Bardzo, bardzo konkretne. No, należy oczywiście pamiętać, że one nie mają mocy prawnej obowiązującej, natomiast no, wytyczają pewien kierunek, powiedziałbym, i
polityczny. One reprezentują bardziej wolę polityczną i zwracam się do profesora Wiesława Ratajczaka. Minister Mularczyk skomentował szczyt w Reykjaviku w taki sposób, mówiąc, że pozwoli on skuteczniej domagać się reparacji także dla Polski. Myśli pan profesor, że ta wola polityczna właśnie, która zostaje też, co ważne, przypieczętowana przez Niemcy. Niemcy współsygnowały również to, co zostało uchwalone na Radzie Europy, może przyczynić się do lepszej pozycji Polski negocjacyjnej, chociażby w kwestiach reparacyjnych.
Myślę, że tak, bo jest w tej końcowej deklaracji także pasus dotyczący reparacji wojennych. To jednak sprawa, powiedziałbym, mniej istotna od tej, którą panowie poruszyliście przed chwilą. Wydaje się, że to jest, czy nie wydaje się, na pewno to jest najistotniejsze, że szefowie państw i rządów skupionych w Radzie Europy podkreślili tę odpowiedzialność Rosji za ludobójstwo, za zbrodnie przeciwko ludzkości, za przemoc seksualną związaną z prowadzoną wojną. W przyszłości, miejmy nadzieję, nie tak odległej przyszłości, kiedy Rosja tę wojnę przegra, będzie to naprawdę bardzo poważny dokument, do którego będą się władze Ukrainy na pewno odwoływać często, by swoje żądania postawienia zbrodniarzy przed międzynarodowymi trybunałami wprowadzić w czyn. No zresztą, jak wiadomo, już te postępowania się toczą. To jest kolejny utwierdzający wymiar sprawiedliwości akt, czy kolejna wypowiedź, która tych, którzy starają się doprowadzić zbrodniarzy przed trybunał. Przypomnę przecież, że Putin jest już ścigany listem gończym, jest nakaz aresztowania wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny.
Ale czy to może być skuteczne, wie Dariusz Lipiński, czy z pańskiego doświadczenia myśli pan politycznego, myśli pan, że no jakieś państwo może kiedyś przy jakiejś wizycie Władimira Putina gdzieś powiedzieć, no panie prezydencie, musimy wykonać taki wyrok i pana zatrzymać. Czy jest to realne?
No to jest może mniej realne, natomiast całkiem realne i już chyba pierwsze precedensy były. Jest to, że planowane wizyty Putina w innych krajach bywają odwoływane. Właśnie po to, żeby uniknąć takiej sytuacji, bo z jednej strony...
Czyli jest to spory dyskomfort dyplomatyczny.
Tak było chyba w przypadku RPA, jeśli dobrze pamiętam, że no, RPA tutaj zajmuje stanowisko no, sprzyjające Rosji, tak można by powiedzieć. Oni w cudzysłowie neutralne, ale w kontekście tego, co się dzieje, no to jest oczywiście... obiektywnie jest to stanowisko prorosyjskie. Natomiast wizyta została, z tego co pamiętam, odwołana no właśnie po to, żeby władze Republiki Południowej Afryki nie miały tego dylematu, co tu zrobić, no bo one w tym systemie Międzynarodowego Trybunału w Hadze należą do tego systemu, tak? To więc w tym sensie oczywiście to będzie dyskomfort, to ogranicza również możliwości dyplomacji rosyjskiej, skoro jej prezydent nie może nawet do niektórych w miarę przyjaznych sobie krajów udać się z wizytą.
Konkludując, szczyt w Reykjaviku był szczytem, jeśli nie przełomowym, generalnie tych szczytów jest tak wiele, że trudno powiedzieć, który jest przełomowy, to na pewno mamy wiele konkretów, które panowie wskazali, które przełożą się na budowę nie tylko procesu pokojowego, ale także sprawiedliwszego, miejmy taką przynajmniej nadzieję, sprawiedliwszych reguł w postępowaniu z państwami bandyckimi. Zostańcie państwo z nami, przechodzimy do części trzeciej naszego magazynu.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
A w części trzeciej naszego magazynu cały czas z Dariuszem Lipińskim i Wiesławem Ratajczakiem chciałem porozmawiać o propozycji ministrów spraw wewnętrznych landów Brandenburgii i Saksonii, którzy domagają się wprowadzenia stacjonarnej kontroli na granicy z Polską i z Czechami. Jej celem jest ograniczenie nieuprawnionego wjazdu uchodźców. W Niemczech kończy się już Willkommenpolitik, którą zapowiedziała Angela Merkel. Niemcy nie chcą już przyjmować więcej uchodźców, zwłaszcza uchodźców nielegalnych, domagają się od państw, w których leży granica zewnętrzna Unii Europejskiej, czyli Polski, Czechy takim państwem nie są, zwiększonej kontroli, a zatem myślimy tutaj o granicy Polski z Białorusią i mamy tutaj do pewnego rodzaju paradoks, ponieważ postawiony płot na granicy z Białorusią, wzmożone kontrole, które są nie tyle kontrolą, co obroną przed przepychanymi przez reżim Łukaszenki i Putina, sprowadzanymi przez nich uchodźcami. Paradoks polega na tym, że z jednej strony domagają się Niemcy od nas tego, by nie robić tego w sposób brutalny. Pytanie, w jaki inny sposób można się w tym momencie bronić. Z drugiej strony chcą wprowadzić kontrolę na swojej granicy, czyli nie mają zaufania do polskiej kontroli granic. Gdzie tutaj jest zatem logika? To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, czy zgodzenie się na taki układ nie będzie zagrożeniem dla Schengen, które jest przecież częścią naszego pakietu unijnego i to jedną z tych najważniejszych. Wiesław Ratajczak.
No tak, logiki bym się nie domagał. Co prawda przed momentem mówiłem o zachowaniu konsekwencji w polityce, ale tutaj mamy dwie odrębne przestrzenie, to znaczy przestrzeń krytykowania rządu w Polsce za cokolwiek się da i tutaj się zmiany nie spodziewajmy, a z drugiej strony jest ta potrzeba ochrony własnego bezpieczeństwa. No, sytuacja jest poważna. Te decyzje, o których mówimy, one zapadają chociażby pod wpływem takich wiadomości jak ta, którą Deutsche Welle podało we wtorek, mówiąc o tym, że tylko z nocy z poniedziałku na wtorek policja we Frankfurcie nad Odrą zatrzymała 47 osób z różnych krajów świata, krajów egzotycznych, poza trzema Somalijczykami. Wszystkie te osoby miały w swoich paszportach rosyjską wizę. Więc widać, jak poważna jest to sytuacja i jak konsekwentnie Rosja i Białoruś ten czynnik migracyjny zamierzają wykorzystywać i już wykorzystują do destabilizowania sytuacji w Europie. Nie sądzę, żeby to było zagrożenie dla Schengen, znaczy możliwości przeprowadzenia kontroli czy na granicach, czy już wewnątrz każdego z państw pozostają. Pamiętamy, że przecież chociażby...
Tak, ale panie profesorze, tutaj chodzi o wprowadzenie kontroli stacjonarnych. To sformułowanie oznacza zatem, że w klasycznych miejscach, czyli w tych dawnych przejściach granicznych, byłaby stała, stacjonarna, a przynajmniej jeśli nie stała, no to częstsza niż wyrywkowa kontrola graniczna. To jednak no, łączyłoby się w jakimś sensie z przynajmniej ograniczeniem przywileju takiego bezkontrolowalnego poruszania się między granicami.
No można mówić o pewnych utrudnieniach, natomiast nie jest to odejście od zasady. Ja bym też przypomniał, że podobne przepisy już obowiązują na granicy między Austrią a Niemcami. Kontrole, chociażby myślę tutaj o Bawarii. Więc przywrócenie czy też wprowadzenie tego typu regulacji na określony czas w tak trudnych wojennych okolicznościach no wydaje się czymś oczywistym. No jasne, że z pewnych, to oczywiste, że z pewnych przywilejów no, jesteśmy zmuszeni rezygnować wobec tych okoliczności wojennych. No, większe bezpieczeństwo oznacza też niestety więcej kontroli. No, mamy zapewnienia brandenburskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, że na granicy szlabany nie zostaną ponownie zainstalowane. No, oczywiście pojawią się kwestie na pewno bardzo poważne związane z zawracaniem tych nielegalnych podróżujących, jak na to będą musiały reagować władze w Polsce.
To już jest inna sprawa oczywiście, tak. A jak na to patrzy Dariusz Lipiński?
Ja nie wyolbrzymiałbym znaczenia takiego kroku, dlatego że układ Schengen przewiduje możliwość wprowadzenia, przywrócenia tymczasowo kontroli na granicach wewnętrznych Unii Europejskiej. I z tego już korzystano, no chociażby w okresie pandemii COVID-19. Więc ten mechanizm istnieje.
No właśnie, ale czy jednak ta tymczasowość nie zamienia się na takiej zasadzie trochę legalizacji stanu faktycznego. Mówimy o Austrii, gdzie rzeczywiście te kontrole austriacko-niemieckie w Bawarii, one trwają już ponad rok i wydaje się, że to są po prostu już stałe kontrole graniczne.
Być może, że to przez niektórych polityków jest celowo w taki sposób przeprowadzane. Natomiast ja chciałbym powiedzieć, że nie jest łatwo taką decyzję wprowadzić, bo nie zrobi tego rząd Brandenburgii czy Saksonii. Z tego co pamiętam, potrzebna do tego jest zgoda Rady Unii Europejskiej. Więc to po pierwsze musi być dobrze umotywowane, uzasadnione, a po wtóre ja myślę, że tutaj jest też pewne pole popisu dla naszej dyplomacji, bo ja się zgadzam z tym, co pan profesor Ratajczak powiedział, tak, że każdy powód do uderzenia czy uszczypnięcia nielubianego polskiego rządu jest dobry. I to jest przykład właśnie tego. No, ja sobie wynotowałem wypowiedź rzecznika frakcji CDU-CSU, który powiedział, że oczekujemy od Polski lepszego zabezpieczenia granic zewnętrznych Unii Europejskiej. No, w kontekście tego całego szumu, który toczył się wokół budowy tego muru czy płotu na granicy białorusko-polskiej, no jest to bardzo...
To jest
kompletnie nielogiczne. Natomiast wracając do tego forum europejskiego, na którym taka decyzja powinna być powzięta, czyli zgoda Rady Unii Europejskiej, być może jest tutaj jakieś pole do popisu dla polskiej dyplomacji, żeby jeszcze raz pokazać, ja wątpię w to, żeby to się udało zamienić na wsparcie, na przykład materialne, które powinno nam się należeć, tak? Bo to jest, przecież ten mur powstaje w całości, chyba powstał ze środków polskich, tam dofinansowania unijnego nie było, a jest to mur strzegący granicy zewnętrznej Unii. I to powinno być dofinansowane przez Unię Europejską, ale ja w to nie wierzę, żeby coś takiego czynniki decyzyjne Unii Europejskiej mogły taki ukłon materialny wykonać. Natomiast jeżeli chodzi o rozpropagowanie czy o zwiększenie zrozumienia dla stanowiska Polski w tych sprawach, no jest to dobra okazja, żeby to podnieść i no powiem tak kolokwialnie, no to stanowisko niemieckie też trochę obśmiać.
Panowie, postawmy tutaj kropkę, musimy zmierzać do końca, więc kanoniczne pytanie w tygodniku politycznym Radia Poznań, co czytacie, co proponujecie naszym czytelnikom, naszym słuchaczom, no czytelnikom też, Wiesław Ratajczak.
No, przyznaję, że bardzo mnie zaintrygowały dwa tomy wydane przez Państwowy Instytut Wydawniczy z prozą Andrzeja Bobkowskiego. To zbiór jego esejów zatytułowany Na tyłach i zbiór opowiadań Spotkanie. Andrzej Bobkowski znany jest przede wszystkim z tego przepięknego, jednocześnie bardzo mądrego i trudnego w swej treści reportażu z okupowanych przez Niemcy hitlerowskie, okupowanej Francji, czyli słynne szkice piórkiem. Jego drobniejsze utwory były do tej pory rozproszone. Dzięki Piwowi możemy je teraz poznać. To jest bardzo dobre doświadczenie. Mądre, dowcipne, lekkie, a jednocześnie poważne pisarstwo. Andrzej Bobkowski naprawdę zasługuje na to, żeby do jego prozy wracać, by ją poznawać.
I Dariusz Lipiński, co pan proponuje?
Ja już kiedyś deklamowałem czy lokowałem na antenie taką serię PWN-u, 50 idei, które powinieneś znać. I czytam sobie, zacząłem czytać sobie książkę poświęconą architekturze, tak właśnie zatytułowaną w ramach tej serii Architektura. Autorem jest Philip Wilkinson. No jest to dla mnie bardzo interesująca lektura, dlatego że przyznam się szczerze, że słabo się na tej materii znam, a zwłaszcza na różnych kierunkach architektury współczesnej, dwudziestowiecznej i współczesnej, więc z tym większym zainteresowaniem sobie to studiuję.
Bardzo dziękuję. Dziękuję również Państwu, życząc dobrego tygodnia. Żegnam się z Dariuszem Lipińskim. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, dobranoc Państwu.
I z Wiesławem Ratajczakiem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję, dobrego tygodnia życzę.
Dobranoc Państwu. Kłaniam się, Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.